jest taki, jak to powiedzieć, niespecjalny, niespecyficzny, ale taki wyróżniony król w Izraelu poza Dawidem. Jest taki jeden król. Jest to ostatni król judzki. Już prawie 140 lat po niewoli izraelskich plemion. Judzkie plemię było później w niewoli dzięki na wzgląd na Dawida. I był jeden król, który był był takim specjalnym królem. I właśnie to był król, o którym mowa była jeszcze za czasów syna Salomona, czyli setki lat przed, a urodził się jako ostatni król wolnościowy judzki. Potem już był jego syn, był potem ktoś inny mianowany przez Nerona, później przez Babilończyków, Sedekiasz. To byli królowie lenicy, to byli królowie, którzy się zbuntowali przeciwko tym swoim najeźdźcom, a potem trzeba było przez to zniszczyć całą Jerozolimę, ograbić i pozabijać ludzi, a wszystkich uprowadzić, tylko garstka, która została, uciekła do Egiptu. To był ostatni król, który był na wolności i o którym Bóg powiedział przez proroka, gdy królował w Izraelu Jeroboam pierwszy, Jeroboam, bo był jeszcze drugi, to ten, który się zbuntował przeciwko Salomonowi i potem był konkurentem dla jego syna Rehabeam. I tam było powiedziane, że te wszystkie ołtarze, które pobudowałeś, urodzi się judzki król o imieniu Jozjasz. I on to wszystko zniszczy. Bracia i siostry, to trwało 330 lat, aby to się wykonało. I właśnie Jozjasz był ostatnim królem, tym wolnościowym królem izraelskim. Bo teraz nie ma tej wolności ani Izrael. To był ostatni król. Tam mogą sobie być Herodzi różni, ale to nie byli królowie wolni, wolnego narodu. To był ostatni. Jozjasz. I ten Jozjasz był wspaniałym królem, jeżeli chodzi o wychowanie. Ja mam na jego temat dwa miejsca, bo i kronika, druga księga kronik, 35 rozdział na przykład, na stronie 507, albo w drugiej księdze królewskiej, 23 rozdział, bo niektóre wiadomości są albo w królewskiej, albo w kronikach. Jozjasz, a w ogóle o nim wyjaśniam. O nim była mowa na stronie 385, jak to się sprawdza, pierwsza księga królewska, 13 rozdział, to właśnie, gdy jeszcze miał się urodzić 330 lat później. Przeczytam tutaj. Oto przyszedł z Judy do Betlejemu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza: ołtarzu, ołtarzu. Tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na Tobie kapłanów z górz, którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Do tego ołtarza właśnie miał słowa ten prorok. No znamy tą sytuację, jak Pan ten chciał aresztować, ten ręka usła, ten prosił o to, żeby powróciła do zdrowia i ten prorok pozwolił. Był to prorok o jakimś tam imieniu, ale przyszedł z Betelu i miał takie proroctwo, co się ma wydarzyć 330 lat. I właśnie ten Jozjasz się urodził. I zauważcie, że ten Jozjasz, to sobie napisałem, bo to zaraz jest wszystko. Ja sobie to spisałem z kronik, ta druga kronik, 34 rozdział. Zobaczmy, że w 8 roku panowania, chociaż jeszcze był taki młody, oczywiście przy nim był kapłan. To chyba Hilkiasz, tak, 9 wiersz, arcykapłan Hilkiasz. On go wprowadzał w to, ale on przecież i tak kroczył drogami, tak zaczął szukać Boga jak Dawid, swój praojciec, i oczyszczać Judę, Jerozolimę ze świątynek, wzgórz. Zobaczmy, w 8 roku swojego życia. Zobaczmy, to jest moment, kiedy dziecko dojrzewa i zaczyna się czegoś uczyć. I on szuka Pana. Czy to nie jest cud? 8-letnie dziecko, teraz jak ma komputery, różne rzeczy, on to zostawia. On był królem, miał różnego typu rzeczy na tamte czasy. On to zostawia, on szuka Pana. Dobra, to jest cud. Bo takie proroctwo było, że on się urodzi tam, gdzie na imię. Zobaczmy, ma 16 lat, to jest kawałeczek dalej. 8 wiersz, w 18 roku panowania, to jeszcze wcześniej, mimo 16 lat, jeszcze wcześniej, to jest wiersz trzeci, bo miał 8 lat, gdy objął panowanie, a w 8 roku panowania zaczął burzyć te wszystkie świątynki, ołtarze, 7 wiersz, rozbijać aszery, kruszyć bałwany, poutrącać ołtarzyki kadzidlane w całej ziemi izraelskiej, nie tylko w judzkiej, po czym powrócił do Jeruzalemu. A w 18 roku swojego panowania, to tak 8 lat swojego życia zaczął być, to ma 26 lat. Jest to wiek, który żałuje się, że szybko przemija. Najładniejszy wiek młodzieńca to jest 24, 25, 26, no czasami 27. Potem już się podejmuje poważne te decyzje i życie już nie jest takie, jak było. Jest to okres takiego już dojrzania, werwy i maksimum tej siły, którą człowiek może mieć. I on wtedy trwa przy Panu. Wybiera to, a nie wybiera jakieś tam sprawy te cielesne. Zobacz, że to jest dziwne, że w takim czasie, kiedy ludzie szaleją, kiedy ludzie wszystko mogą, kiedy się czują pewni siebie, oni nagle wybierają Pana i mało im tego było. Chcieli zrobić paskę jeszcze większą niż było, niż przez wszystkich królów, które były, bo one były bardzo mało, to Hiskiasz miał troszkę, ale tak to zapomniana była pascha. I tutaj pisze 18 wiersz, 2 księgi Kronik, 35 rozdział, że taki jak ta pascha nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela. Zobaczmy, Samuel, który powołał pierwszego króla Saula. Od tamtego czasu nie było takiej paschy. Ten młody chłopak, 26 lat, miał takie serce, aby taka pascha się odbyła. 7 dni z tymi błogosławieństwami. Zresztą to, co potem te pasche odbywały się na czasów Nehemiasza, gdy uchodźcy wracali do Babilonii, z Babilonii do Izraela. Też starali się tą paschę. Ale to był cały naród, który jeszcze był na wolności, a nie garstka, która powróciła. I oni zrobili wielką paschę. I ona nie była taka od czasów proroka Samuela, ani też żaden król izraelski nie urządził takiej paschy. Zobacz, to tak zaszokowało. Ilu tych królów było pięknych, ładnych, dobrych, złych i wstrętnych. To, co złe, to robili wszystko w najgorszy sposób i w największej złości do Boga, w obrażaniu Boga. A takiej paschy nie uczynili. Prawda? To jest coś takiego, no... Bóg dał im życie, dał im kraj, dał wszystko, a oni tego nie chcieli wykonać. Jak ta pascha, którą obchodził Jozjasz wraz z kapłanami, lewitami, z całą ludą, z Izraelem, które się zebrały i z mieszkańcami Jeruzalemu. Obchodzono zaś tę paschę w 18 roku panowania Jozjasza. I nagle stała się rzecz dziwna z tym człowiekiem. Miał duże postępy i rozwoju duchowego. Oczywiście Hilkiasza też musi braknąć, prawda? Bo starszy człowiek przedwcześnie umrze. Ale zobaczmy, że Słowo Boże się musiało wypełnić. Tylko czemu to Jozjasz? Wiemy, że koniec zbawia, nie początek. Musimy pilnować końca swojego, nie początek. Nie znamy końca, więc pilnujemy każdy dzień. Jozjasz, gdy już to wszystko osiągnął i miał szczyt błogosławieństwa Bożego, nagle coś do niego przyszło. Jechał sobie król egipski, jak to król? Mówi się król egipski. Necho, 20 wiersz. I on tam walczył, miał z kim walczyć wojnę, miał gdzieś pod Karka, nad Eufratem, pod Karka, Miszem nad Eufratem. I Jozjasz dostał pragnienie, żeby z nim walczyć po drodze. On tutaj przejeżdża, prawda, żeby tam gdzieś dotrzeć. A tutaj Jozjasz zbiera swoje wojsko, które było rozradowane paschą i tym życiem, i bezpieczeństwem, i spokojem. Nie wiedzieli, że są ostatnie dni ich wolności. Dostaje myśli, żeby się potykać z tym królem. Po coś. Nie go atakuje. I ten król daje mu słowo, które jest od Boga. Król egipski. Daje mu słowo. Wtedy tamten wysłał 21 wiersz, 35 rozdział 2 Księgi Kronik, 507 strona. Wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim poselstwem. Co jest między nami, królu judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, lecz przeciwko domowi, z którym jestem w stanie wojny. Bóg zaś kazał mi, ażebym się śpieszył. Bóg, nie jego Bóg, ale ten nasz Bóg, ten wszechmogący, jedyny, o którym my wiemy, że to jest jedyny wszechmogący. I Bóg zaś kazał mi, żebym się śpieszył. Nie sprzeciwiaj się Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zgubił. Dostaje takie słowo Jozjasz od poganina. Być może była wzgarda w jego sercu, kim ty jesteś. Dlaczego ty się powołujesz na Boga, któremu ja właśnie służę w najlepszy sposób? Takie rzeczy porobiłem w Izraelu, oczyściłem z wszystkich złych rzeczy. Taką paskę uczyniłem, której nie było w ogóle w Izraelu od Samuela. Setki lat. A ty tutaj będziesz mnie pouczał, że Bóg tak chce. Ale Jozjasz, 22 wiersz, nie zaniechał go. Owszem, szykował się, aby z nim się rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych, i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. No i tam przypadkowa strzała trafiła między łuski zbrojenia, blaszki zbrojenia, no i wykrwawił się tam z kim. Oczywiście wspaniały pogrzeb, wszystko było ładnie. Nie chodzi o to tak ładnie dla pozoru, ale z dużą wdzięcznością narodu po tych historiach, co przeszły ich pokolenia i dziadowie, że nawet wtedy zaczęło nucić w narzekaniach pieśni, śpiewacy. No i to zostało też i tradycją do dnia dzisiejszego też w narodzie izraelskim. To był czas Jozjasza. To, co tak ładnie śpiewają przy pogrzebach, ładnie śpiewają w Izraelu, to właśnie pamiętajmy, że to jest od czasów Jozjasza zostało. Te piękne pieśni i nocenie. Ułożyli pieśń żałobną o Jozjaszu. Jozjasza nie ma. Odszedł. Nie zdążę się z Bogiem pożegnać. Czemu tak to jest? A to dlatego tak to jest. Coś my też i tam dwa tygodnie temu. A jeszcze dużo wcześniej, żeśmy mówili, tak Abraham dostał słowo od Pana przy tym ołtarzu, że musi dopełnić się wina Amoryta. I tam jak dalej czytamy, a szczególnie tutaj w zaznaczonej Księdze Królewskiej, że Pan nie wyzbył się zawziętości swojego wielkiego gniewu. Tak powiem do nagrywania i do nas, 23 rozdział 2 Księgi Królewskiej, 26 wiersz, 433 strona. No może 25, żeby jeszcze o Ozjaszu wspomnieć. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca. Nie było takiego króla jak on, który by wrócił do Pana. Tu chodzi o Dawida, bo Dawid nie miał z czego wracać. Dawid był przy Panu. Ale z tych, którzy wrócili do Pana, nie było takiego króla jak Ozjasz, który z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu mojżeszowego właśnie żył. Po nim też już nie wystąpił taki jak on. Ale Pan jednak nie wyzbył się zawziętości swojego wielkiego gniewu, który rozgorzał na Judę za wszystkie zniewagi, jakimi znieważył go Manases. Pamiętamy historię Manasesa, tyle jest dobrze pamiętać. Jest to dziecko niepożądane. Hiskiarz, jego ojciec, miał umrzeć, ale on prosił Boga przez jeszcze Izajasza, żeby żył trochę dłużej. A Bóg powiedział, uporządkuj swój dom i odejdziesz. A Hiskiarz wyprosił. Po 15 lat dostał dłużej życia. I w tych 15 latach się urodził Manases. Paskudny król, który się tak ojcu rewanżował za to, że ojciec wyprosił swoje życie, a życie też i Manasesa. A Manases żył, królował 55 lat. Rekordzista król. W najgorszym wydaniu, jakie to może być. przegonił Jerobaama w swojej małej falce. I tutaj zobaczmy. Że Pan nie wyzwał się tego gniewu, który rozgorzał na Judę, bo też jak znieważył go Manases, ale to przez miłość Bożą do Hiskiasza. Bóg miłuje ludzi i daje nam czasami to, co nie jest jego wolą. To jest takie pokazanie. Nie prośmy za silno o coś, co nie jest wolą Bożą. Aby skutki nie były potem złe. Robaczywe owoce, zgniłe jabłka w koszu. Te figi takie, też czytałem Amosa i w innych kroków, że zobacz, jakie są zgniłe. Taki jest dany ten naród izraelski. Żeby nie prosić, żeby czuć, żeby poddać się Bogu, niech Twoja wola się stanie. Również Judę usunę sprzed swojego oblicza, 27 dni. Jak usunąłem Izraela, odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem, tam będzie imię moje. I teraz tutaj mamy tego Jozjasza, później następują inni królowie, bo Nechor już staje się władcą Judy, została podarowana przez Jozjasza, wspaniałego króla, który na końcu swojego życia zawiódł. Zawiódł siebie, Boga i naród, ale tak się miał też i wykonać. Jest w człowieku jakaś pycha, jeszcze jakieś zrozumienie, jeszcze jakaś jakiś opór i bunt, gdy Boże Słowo pada z innych ust, a ja jestem tak już wysoko. Jestem już w takich cudach Bożych, jestem w takim poznaniu, w takim zrozumieniu. I tu nagle taki człowiek, poganin, taki gdzieś tam Egipcjanin, albo taki człowiek, który z Boże nic nie znaczy, a on takie słowo ma do mnie. Kto mu dał takie prawo? Jak on to może mówić? Jest takie coś, taka jakaś jest pycha. Rośnie w człowieku. Im więcej Bóg błogosławi, tym bardziej to też i rośnie. I stało się to z Jozjaszem, tam stało się to z przyczynkiem. Potem już Nechu przegrał z Babilończykami i Babilończycy mianowali już swoich królów i zakończyło się dzieje całej Judy. To ostatnie 22 lata, które miała Juda, jeszcze to było poddawanie się i oddawanie najeźdźcom z siebie. Właśnie Necho najpierw z Egiptu, potem Nebukadnesa z Babilonu. Taką nauką chciałem się podzielić, bo nie chciałem za dużo mówić, bo trochę brakuje mi oddechu. A taką nauką chciałem się podzielić z tego wszystkiego. Musi dopełnić się pełna wina. I nawet Izrael, gdyby powrócił, musi dopełnić się ta wina. I ta wina dopełnia się. Jest ta wina. Może być w nas. Taki przykład do naszej takiej autopsji. Do nas samych, do dzisiaj. Coś źle się stało wczoraj, prawda? Ale czujemy, że Bóg nam to wybacza. U Boga się nie zeruje. Bóg wybacza, rzuca w niepamięć grzechy i tak dalej, jak idź i więcej nie grzesz. Ale gdy my powracamy do tego samego grzechu i znów nam Bóg przebacza, może 10 razy, może 77, jak powiedział Jezus, nam wybaczy. Ale pamiętajmy, że jak my będziemy wierni temu powracaniu do grzechu, do tego zniewolenia, do Babilonu, do tych ołtarzyków, które wcześniej burzymy, potem zbudujemy, dopełnia się nasza wina i nie wiemy ile. I przychodzi taki czas, że nawet wspaniała Pascha, wspaniałe życie, jakiś zbór, wspaniałe odrodzenie nie powoduje wymazania tego, tylko Bóg czeka, że od dzisiaj przestaniesz. Jak od dzisiaj przestaniesz, to pójdzie w niepamięć. Jak powrócisz, to się dopełnia wina. Tak amorytów. I tak samo tutaj Bóg powiedział do Izraela: ja nie poprzestanę. Ona się dopełnia. Nawet ta pycha, którą dokonał Jozjasz, żeby walczyć z Nechem, królem Egiptu, nie była wolą Bożą. Bóg miał plan i wiedział, jak się stanie, ale to nie była wola Boża. Ale on pokazał swoją pychę i dumę i on ten jeden kawałeczek swego złego jednego dnia dopełnił winę całego Izraela, co wcześniej Bóg ważył to na szali. I to dopełniło, że jednak od tej pory już jest koniec. I tak może być z nami. Że będziemy tak powracać cichutko, nikt o niczym nie wie i nie będziemy się starać, to przyjdzie taki moment, że się dopełni. I Bóg nas dopasze swoją mocą. To, że napełnia nas moc Boża, to napełnia nas w Duchu Świętym, jak Saula, który nie postępował dobrze, a napełniła go Boża moc i prorokował. Wraz z tą zgrają, którą będzie szukał Dawida, chciał go złapać i zabić. Ale gdy wyszedł z miasta proroków, odeszło to. On był napełniony. My jak tutaj jesteśmy w zborze, możemy być nam napełnieni. Ale to, żeby nas Bóg opasał mocą swoją, opasał, jak pas prawdy, opasał, to znaczy się, że ta moc nie jest nasza, tylko z Pana. Jesteśmy czymś wyjątkowym. Bo ona nie jest w nas, tylko jest nas opasa. My nie mamy prawa mieć moc. My nie sobie nie zasłużyliśmy na zbawienie, na Bożą miłość. My nie jesteśmy aż tak piękni i dobrzy i bogaci, żebyśmy to mogli od Boga otrzymać. Bóg nas umiłował przez ożywienie świata. I On opasuje mocą tych, którzy Mu szczerze oddają swoje serce. Którzy słuchają Jego słowa i przestrzegają. Jeżeli oni powracają do tych swoich błędów, do tych swoich nawyków, do tej swojej złości, do tego, co jest złe, w pewnym momencie się przepełni ta miara i musimy niestety poddać się sądowi Bożemu. To już było korzystne. Przeważnie jest tak, że gorszymy się z różnych powodów, błahych. Różne ambicje są silniejsze od tego, co Boże. Nie walczymy o twierdzę Bożą, o wyłomy, które są w murze, tylko o swoje życie, o swoje jakieś sprawy, o swoje jakieś zdania, o swoją jakąś mądrość. I z tym królem egipskim Nechu przezbywamy się. Co ty tutaj będziesz mnie pouczał? Co ty będziesz mnie mówił? Wiesz, kim ja jestem, a ty się nawróciłem. I to 30 lat temu, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiesz, dopełnia się pewna wina, gdzie nie ma pokory i uniżenia, gdzie nie ma zostawienia swego ja, nawet gdyby była racja, przed Panem wszystko oddaję, aby niech Twoja wola się dzieje. Jezus Chrystus, gdy był chrzczony, musiał to powiedzieć Janowi Chrzcicielowi, żeby dopełniła się wszelka sprawiedliwość. A tutaj dopełniła się wszelka wina, tak samo dopełniła się wszelka sprawiedliwość. Ja jestem Panem, ja jestem Bogiem, ja jestem Królem. Ja Ciebie rzeczywiście powinienem chrzcić. Ale teraz to złam to w sobie. Ty masz to uczynić ze mną. Tak samo Jezus to musiał przełamać w sobie. Jezus nie był jak Jozjasz, który się nie wyzbył tej pychy, która w nim narastała od młodych lat, który był pochwalany i czczony też i przez innych. To może przyjść. Pamiętajmy o tym, że przed Bogiem musimy być czyści, jak już zawsze. Szczerze oddali. Nie powracać, aby dopełniła się ta wina. W moim przypadku była, gdy miałem 21 lat, czy 22, 27 może, to Bóg powiedział też ostatni raz, bo moja wina dopełniłaby się, gdybym miał 22 lata. I powiedział Bóg, już do mnie nigdy nie wrócisz. Już nie będziesz miał szansy powiedzieć, Boże, wybacz mi, ja Ci przebaczę. W ogóle mnie nie będziesz słuchał. Jak ten człowiek będziesz leżał chory na raka i w ogóle Cię to nie interesuje. Tak samo Cię to nie będzie interesowało. W ogóle nie ożyje Twoja dusza, gdy ktoś powie o Jezusie, czy o zbawieniu, czy o czymkolwiek, bo nie będziesz miał nic z tym wspólnego. A raczej będzie bunt w Tobie, złość i nienawiść do tego. Tak. Moja wina by się wtedy przepełniła. No i modlę się, aby się to nie zmieniło, aby Bóg mnie trzymał. A modlę się przede wszystkim, żeby opasała mnie Jego moc. Tutaj jest ładnie to powiedziane na stronie 360. Napisałem sobie, bo ja nie mam w domu dużo czasu, żeby studiować i pisać, tylko więcej to, co Bóg mi daje, słowo takie bieżące, a potem to, co sobie tak zdążę znaleźć. 360 strona, to jest 22 rozdział drugiej księgi Salomona, to jest Samuela. I pierwsze słowa 40 wiersza. Opasałeś mnie mocą do walki. Tam dalej jesteś, pobawiłeś się przyjaciół, tak dalej, ale tutaj nie chodzi o to, jakie są efekty. Efekty niech będą takie, jakie zaplanował Bóg. Ale to, że Bóg chciał mnie opasać mocą, nie sprzedał mi tej mocy. Nie mogliśmy jej kupić, jak ten Szymon, czego się nazywał, co chciał w dziełach apostolskich odkupić od apostołów, taki dar i moc. Tego nie można to kupić. To nie jest nasza własność. Bóg może nas napełnić na jakiś moment, jak tego króla z Egiptu, Nechu, i on tak wspaniale powiedział po Boże słowa i napomnienie, a potem mógł być zwykłym, obrzydliwym poganinem, nienawidzącym Izrael, zresztą to wykazał, biorąc ich niewolę, haracze, nienawiść. To są takie wskazówki. Módlmy się o to, żeby Bóg nas opasał mocą. Gdy mnie wieźli na tym wózku, tam na tomografię, to tak tylko czułem, w którym momencie, Panie, odchodzę, ale jeszcze nie jestem w tym momencie, jak byłem wtedy w fundamentach, gdy już odchodziłem, a Ty mi dałeś żyć. Ale to jest też takie dziwne, bo to mogę w każdej chwili zamknąć oczy i się nie obudzę. Jak walczyłem z tym, żeby nie zamknąć oczu i nie zasnąć. Bo nie będę panował nad oddechem, nad rozkazami ludzi, nad tym wszystkim. I sobie myślę, jak tego, to ja wolę trzeźwo odejść. Ale nie czuję tego momentu. Ale czuję rozkaz od Ciebie, żebym nie usnął. I starałem się nie usnąć. Coś wtedy, gdyby nie napełniła Boża moc. Żeby uzdrowić kogoś, żeby coś przekazać. Ja wtedy potrzebowałem tego, co Samuel i wszyscy inni. Aby Boża moc mnie opasała. Aby szatan miał to dostępu. Aby nie mógł dźgnąć. Módlmy się o to, aby nas opasała Boża moc. I poszukajmy sobie w Biblii takie teksty, że Bóg opasuje mocą swoją. Bo to nie nasze. Dla nas jest tylko zbawienie. Bóg daje płaszcz sprawiedliwości. Przekrywa nam, rzuca na nas płaszcz, jak prorok dla ucznia przyszłego proroctwa. Narzuca płaszcz. Bóg daje ten płaszcz sprawiedliwości. Jest proroctwo. Nie chcę tylko teraz szukać, żeby się nie rozdrabniać, ale jest proroctwie o płaszcze. Szybko bym znalazł. Ale to mogę na następną niedzielę, jak trzeba. Ale wierzcie mi, rzuca płaszcz sprawiedliwości, przekrywa nas płaszcz, ubiera w szaty zbawienia. W jednym wierszu to pisze. W Starym Testamencie. O tym, co mamy w Nowym Testamencie. To pisze. I my mamy się przyodziać w szaty zbawienia. I Boża moc ma nas opasać. I wtedy, czy my czuwamy, czy śpimy, czy nie śpimy, pańscy jesteśmy. Ta Boża moc po prostu nas czyni wyjątkowymi. I nie musimy wtedy swoją mądrością, siłą i myślą Bogu pomagać, bo nie potrzeba w ogóle. To jest Boża moc, która nas opasuje. Amen.